Piotr Stolko, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dziś naszym gościem w rozmowie pod krawatem jest pan Marcin Betka, lider Konfederacji w Zachodniopomorskim. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Panie Marcinie, zacznijmy od dużej polityki, od mocnego, jak piszą media, wystąpienia Radosława Sikorskiego w ONZ-cie. Mam tylko jedną prośbę do rządu rosyjskiego. Jeśli kolejny pocisk lub samolot leci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia, celowo, przez pomyłkę, zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę nie przychodźcie się tu skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni. Jak pan ocenia takie stanowisko szefa polskiego MSZ-u?
Znaczy, ja mam bardzo złe zdanie o naszym szefie MSZ-u, o panu Sikorskim. Natomiast generalnie, jeżeli bym miał oceniać tylko tą wypowiedź, to Rosjanie rozumieją tylko twarde warunki. Jeżeli Rosjanie nie dostają twardych warunków, to do nich to nie dociera. Czy ta wypowiedź jest dobra? Ocenimy to z czasem. Natomiast nauczony historią i doświadczeniem, jeżeli z Rosjanami nie gra się twardo, to się przegrywa.
To jest twarde stanowisko w takim razie?
Ja bym wolał, żebyśmy pokazywali to twarde stanowisko w czynach, a nie w słowach. No ale lepiej mieć twarde stanowisko w słowach, niż w ogóle go nie mieć.
Nie odpowiedział pan, twarde czy nie? W tym zakresie myślę, że spełnia swoją rolę twardej reakcji, twardej odpowiedzi wobec Rosji?
Myślę, że odpowiedź jest dość twarda.
To jest pokłosie naruszenia przestrzeni powietrznej przez lotnictwo rosyjskie, chodzi o Estonię. Wcześniej mieliśmy również naruszenie przestrzeni polskiej. Jak pan ocenia tamto jeszcze zdarzenie? Wróćmy do tego naruszenia przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej. Drony, szczątki których jeszcze ciągle podobno są znajdowane, czy były znajdowane całkiem niedawno.
To jest bardzo trudny i skomplikowany temat. Jeżeli patrzymy tylko na aspekt tego, jak sobie z taką obroną radzimy, to my mamy problem, że mamy zapóźnienia co najmniej kilkuletnie w przygotowaniu systemów antydronowych, które produkują polskie firmy, które świetnie te systemy sprawdzają się na Ukrainie, u nas sprawdzają się, w ogóle się nie sprawdzają, bo polskie wojsko ich nie kupuje. Natomiast problem jest inny. Problem jest taki, czy na pewno do wszystkiego, co wlatuje w polską strefę, strzelać, bo w wielu przypadkach jest tak, że to jest testowanie tego, jak my reagujemy, jak to działa, jak funkcjonuje. I jeszcze jest jeden aspekt, który doświadczyliśmy przy okazji kompromitacji polskiego rządu komunikacyjnej o tym, jak ta rakieta, która była strzelona przez polski myśliwiec, trafiła w jeden z budynków, że jeżeli my zareagujemy, zaczniemy strzelać do tych dronów pociskami, które kosztują majątek, to niestety te pociski muszą gdzieś spaść. I nie mamy gwarancji, że one akurat spadną na las, na pole i nie zrobią nikomu krzywdy. Więc to jest bardzo trudna organizacyjnie sytuacja. Jeżeli nie wprowadzimy standardowych systemów antydronowych do Polski na większą skalę, to będą nam się zdarzały takie wypadki. Ja bym chciał, żeby Polska w końcu się obudziła i zaczęła myśleć przede wszystkim o tym, jak Wojsko Polskie ma wprowadzać systemy antydronowe, bo myśmy je kiedyś kupili, ale tylko i wyłącznie na potrzeby osłonięcia na przykład rakiet Patriot, natomiast do takiego normalnego działania celów strategicznych ludności w ogóle o tym nie myślimy, bo stwierdziliśmy, że nie mamy pieniędzy.
Zdaje się, że Konfederacja również podnosiła ten wątek użycia na przykład rakiety drogiej do zwalczania zdecydowanie tańszego urządzenia, jakim jest dron rosyjski.
To jest zawsze koszt-efekt. Jeżeli nie ma między Polską a Rosją wojny, prawdopodobieństwo, że tu wleci jakiś dron, który będzie miał rozbić, wysadzić, cokolwiek, jest stosunkowo niewielkie. I właśnie ten koszt jest olbrzymi. Ile razy będziemy strzelić w stanie z takiej rakiety i jaka będzie tego efektywność? Nie wprowadzając tych tańszych rozwiązań, my po prostu sami powodujemy, że uszczuplamy sobie zasoby finansowe naszej armii. Po co to robić, jeżeli można to robić rozsądnie? Dlaczego Ukraińcy są w stanie z polskich firm antydronowych kupować całe systemy, a polskie wojsko nie?
Spodziewa się pan rzeczywiście konsekwencji po tej zapowiedzi ministra spraw zagranicznych? Spodziewa się pan chociażby takiej sytuacji, czysto hipotetycznej, ale możliwej, realnej? Wlatuje rosyjski myśliwiec w polską przestrzeń powietrzną. Będziemy do niego strzelać? Będziemy go zestrzeliwać? Czy, tak jak mówił pan premier Donald Tusk, który mam wrażenie troszeczkę studził słowa szefa MSZ-u, musimy mieć pewność, że to jest właśnie cel, zamiar Polsce zaszkodzić?
Pewność to jest obowiązek, czyli nie powinniśmy robić rzeczy, do których nie mamy stuprocentowej pewności. Mnie się w pewnych względach podobała reakcja Turcji swego czasu, jak Turcy bardzo umiejętnie pokazali Rosjanom, że na ich teren się nie wlatuje i Rosjanie przestali na ich teren wlatywać.
Przejdźmy do spraw krajowych, również związanych z Konfederacją. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Konfederacji. To między innymi pokłosie wcześniejszych sprawozdań. No, pojawiły się błędy i to na przykład błąd polegający na tym, że wpłacona kwota nadwyżki została na rachunek funduszu, na prywatny rachunek pełnomocnika, a nie na rachunek funduszu wyborczego. Doświadczona partia z wieloletnim stażem, a takie błędy popełnia, panie przewodniczący.
Ja bym powiedział, że zmiany w PKW, które swego czasu zafundowało Prawo i Sprawiedliwość, pokazują nam tylko jedno, że to PKW nie działa dobrze. Pokłosiem tego były problemy subwencyjne nawet samego Prawa i Sprawiedliwości, które sobie taką rzecz zrobiło. Nasze prawo dotyczące tych wszystkich rzeczy związanych z działalnością partii politycznych jest tak dziurawe, tak koślawe, że my musimy co chwila wygrywać w sądzie z PKW i cały czas mamy subwencję i nie zakładam, że się cokolwiek z nią stanie, bo na szczęście jeszcze zdarza się, że mamy przyzwoitych sędziów i jeżeli trafiamy do takich, to w większości przypadków wygrywamy z PKW i okazuje się, że to nie PKW ma rację, tylko my.
A czy potrzebne jest finansowanie partii politycznych z budżetu państwa według pana?
No to jest bardzo trudny temat. Ja generalnie nie jestem zwolennikiem, ja osobiście od razu mówię, nie jestem zwolennikiem finansowania partii politycznych z budżetu państwa, natomiast...
Być może wielu wyborców tego też nie chce.
No, rodzi to określone problemy i myślę, że my jako państwo na dzisiaj nie jesteśmy gotowi na zmianę.
Jest konflikt między Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją?
No, jak on jest? Jak widać.
Jak on jest ostry? Jak bardzo jaskrawy?
Znaczy, widać, że Prawo i Sprawiedliwość poczuło się strasznie przerażone faktem, że my rośniemy stale i podbieramy im wyborców. I oni są tym tak przerażeni, że Jarosław Kaczyński w panice zaczął atakować Konfederację. To pokazuje tylko jedno. Jeżeli ja lubię, jak nas ktoś krytykuje, zresztą większość ludzi chyba lubi, jeżeli jest krytykowana przez swoich przeciwników politycznych, bo to znaczy, że dobrze robimy.
Ataki, które przypuszcza w naszym kierunku kierownictwo PiS, są rodzajem komplementu, bo to znaczy, że widzą duże możliwości rozwoju politycznego przed Konfederacją, tak mówił wicemarszałek Sejmu pan Krzysztof Bosak.
Nie słyszałem w tej wypowiedzi, ale jak widać, bardzo dobrze, że tak się dzieje. Ja się cieszę, bo to pokazuje, że rośniemy w siłę i że te nasi przeciwnicy polityczni zaczynają naprawdę nas się obawiać.
Ale wielu wieszczy ewentualne porozumienie Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości po ewentualnych kolejnych wyborach, czy to wcześniejszych, czy tych planowych. No bo z kim, jeśli nie z Prawem i Sprawiedliwością, panie przewodniczący?
Jarosław Kaczyński twierdzi, że z Platformą Obywatelską.
Konfederacja?
No tak, Jarosław Kaczyński twierdzi. A ja osobiście uważam, że bardzo dobrze, jeżeli my mamy wszystkie możliwe drogi otwarte, bo jak ja jestem człowiekiem, który od lat prowadzi firmę i wiem jedno, jeżeli zamknę się i powiem, że chcę z kimś zrobić deal, to na pewno nie zrobię dobrego dealu, tylko zły. A my byśmy chcieli, żeby nasze działania były dobre dla Polski. My nie mamy takiego zapotrzebowania, że nasi członkowie już się widzą ministrami, bo właśnie stracili stołki jak panowie z PiS-u. My chcemy, żeby było dobrze dla Polski. Nas nie interesują stołki, my chcemy, żeby było dobrze dla Polski. Jeżeli coś, co uznamy, że jest dobre dla Polski, będzie dobre, to wejdziemy z diabłem w kontakty, żeby to zrobić, tylko zrobić dobre rzeczy dla Polski.
A czy słowa byłego premiera Mateusza Morawieckiego nie odczytuje pan jako zrobienie miejsca dla Konfederacji? Mateusz Morawiecki powiedział w jednym z wywiadów ostatnio, między innymi, był w głębokim sporze z ministrem Ziobrą. Miałem żal, że reforma wymiaru sprawiedliwości nie idzie tak, jak mogłaby być. To nie jest troszeczkę odsunięcie Solidarnej Polski, czy suwerennej Polski obecnie, po to, żeby zrobić miejsce, albo zrobić przynajmniej ukłon i gest w stronę Konfederacji?
Nie, to pokazuje tylko, jak niskie instynkty mają panowie z PiS-u, jeśli chodzi o walkę pod tak zwanym dywanem, czyli rządzenie się skończyło, a animozje, które wtedy stworzono, są dalej i panowie cały czas się kopią po kostkach i wydaje im się, że nikt tego nie zauważy.
Panie przewodniczący, no to może jednak z Platformą Obywatelską, jak mówi lider Prawa i Sprawiedliwości.
Ja powiem w ten sposób, że mówienie o tym, co z kim dwa lata przed wyborami, to jest bez sensu kompletnie. Ja bardzo chętnie wszedłbym w układ z PiS-em, pod jednym warunkiem, że to Konfederacja będzie tym senior partnerem, a PiS będzie przystawką. Nie ma problemu, wchodzę w ciemno.
Myśli pan, że pójdą na to?
A ja nie wiem, czy oni pójdą, ale ja wtedy będę, my jako partia będziemy mieli wtedy dużo argumentów, żeby ich namówić na to, żeby z nami stworzyli rząd, kiedy my będziemy senior partnerem, a nie junior partnerem. Tutaj kwestie wyborcze i kwestie sympatii wyborców u nas w Polsce są takie, że są partie, które do pewnego momentu wydaje się, że są niezniszczalne. Kiedyś taką partią było SLD, a później w ciągu roku zniknął ich cały elektorat. My jeszcze nie jesteśmy rok przed wyborami, czyli kasus SLD jest cały czas gotowy do tego, żeby się powtórzyć.
Według jednego z ostatnich sondaży, gdyby wybory odbywały się dziś, Platforma Obywatelska miałaby ponad 32% głosów, PiS 30,7%, Konfederacja 13,8%, dalej Lewica 6,8%, pozostałe partie PSL, Polska 20-50 poza Sejmem. No i ciekawy jest układ ewentualnych mandatów, gdyby PiS dogadał się z Konfederacją lub też Konfederacja porozumiała się z Prawem i Sprawiedliwością, mielibyście państwo 247 mandatów, Koalicja Obywatelska z Lewicą 213 jedynie. Czy to nie jest duża pokusa?
A to zależy do czego.
Do wcześniejszych wyborów na przykład?
Nie, ja nie wierzę w wcześniejsze wybory, bo partie typu PSL czy Polska 2050, one dopiero po takim czasie, kiedy ich ludzie nie mieli tych stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, oni by mieli teraz z tego zrezygnować. No co pan, to tak nie można. Przecież jakby to powiedział na przykład taki Kosiniak-Kamysz, to tam za przeproszeniem był ostatni dzień jego bycia szefem PSL-u, bo przecież ci od dołu, co siedzą w tych spółkach, to by go tam zagryźli. Więc ja specjalnie w przyspieszone wybory nie wierzę. Natomiast zależy, co rozumiemy pod słowem pokusa. Ja bym chciał i cała Konfederacja chce robić rzeczy dobre dla państwa. Natomiast jeżeli my będziemy mieli gwarancję, że rzeczy dobre dla państwa się dzieją, to możemy wchodzić w różne układy. Natomiast my nie uważamy, że w te partie, które dzisiaj rządzą, to one robią dobrze dla Polski.
Sławomir Mentzen spotkał się w Szczecinie z między innymi z gościem specjalnym, europosłem AfD, Tomaszem Frelichem. Jaki był cel tego spotkania? Co udało się osiągnąć? I czy to nie raczej ryzykowny ruch, który przysporzy wam większej krytyki niż poparcia?
Myślę, że nie, dlatego że generalnie piwo z Mentzenem, które organizuje Sławomir Mentzen co roku, jest w nowej formule, gdzie Sławomir Mentzen spotyka się z politykami różnych opcji i rozmawia z nimi od polityków PiS-u, no politycy Platformy się stwierdzili, że nie, ale sytuacja, w której Tomasz Frelich przyjechał do Szczecina i rozmawiane było o AfD, to pokazuje, że my jesteśmy partią, która dogaduje się z partiami w Europie i AfD, które u nas w mediach jest, no, za przeproszeniem pokazywane jako ta zła partia, to właśnie na tym spotkaniu, jeżeli ktoś posłuchał, to można zobaczyć, jaka jest prawdziwa twarz AfD i jak w wielu przypadkach interes AfD w kierunku tego, żeby Niemcom się działo lepiej, to jest również interes Polaków, żeby Polsce się działo lepiej.
A właśnie jaka jest według pana ta prawdziwa twarz AfD w pana przekonaniu?
Ja uważam, że to jest partia, która wbrew całej lewicowej propagandzie, która funkcjonuje, wszystkim tym ETS-om, wszystkim tym rzeczom związanych z szaleństwem ekologicznym i tak dalej, które niszczą europejską gospodarkę, to jest partia w Niemczech, która chce działać inaczej. W pewnych względach, pod pewnymi względami dość podobna do tego, co my robimy w Polsce, tylko ona robi na rzecz Niemiec. Zrozummy jedną rzecz. Tomasz Frelich, polityk, człowiek Polak, urodzony w Polsce, natomiast to jest polityk niemiecki, no dba o niemieckie interesy. I my też musimy być świadomi, że każdy dba o interesy swojego państwa, a jednocześnie musimy wiedzieć, w jaki sposób się dogadywać i w jaki sposób realizować wspólne interesy dla dobra Polski i Niemiec.
A czy wzrost znaczenia AfD na niemieckiej scenie politycznej to jest jakieś zagrożenie dla Polski?
Ja bym powiedział, że to jest nie zagrożenie dla Polski, tylko to jest akurat dobrze dla Polski. Jeżeli ktokolwiek w Unii Europejskiej zatrzyma szaleństwo wynikające z działań antygospodarczych, tych wszystkich ETS-owych, tych wszystkich związanych z wysokimi cenami prądu i tak dalej, jeżeli ktoś to zatrzyma, to dla Polski to jest bardzo dobrze. No, nie chciałbym płacić jeszcze więcej za prąd niż mamy płacić, mimo tych osłon, to i tak my mamy drogi prąd, a jakbyśmy otworzyli i nie robili tych osłon, które idą z naszych podatków, to byśmy mieli jeszcze droższy ten prąd, a przecież czyja to jest wina? To nie jest wina naszych elektrowni, które produkują drogi prąd, to jest wina wszystkich obciążeń, które są na prądzie, a one wynikają z przepisów unijnych.
A będziemy płacić od 2027 roku według pana jeszcze drożej za ogrzewanie mieszkań, na przykład tych opalanych gazem, piecem gazowym?
Ale to nie ma... Jak nam się wydaje, że teraz jest drogo, to ja, jeżeli się nie zmieni polityka Unii Europejskiej, to ja mogę obiektywnie powiedzieć, teraz jest tanio, a będzie drożej.
Na koniec jeszcze kwestia zamkniętej granicy z Białorusią. Również państwa politycy alarmowali w tej sprawie. 1500 pojazdów polskich przewoźników, polskich tirów utknęło na Białorusi. Co z tym dalej? To są poważne straty, 450 euro straty dziennie za jednego tira, dla takiego przewoźnika. Jakie widzicie państwo możliwości rozwiązania tej kwestii?
Przede wszystkim trzeba wrócić, dlaczego coś takiego się może wydarzyć. Niestety, jak to kiedyś powiedział pan Sienkiewicz, mamy takie państwo, jak on zapowiadał, czyli kamieni, że tak powiem, dużo. Efekt jest taki, że u nas podejmuje się decyzje, nie zastanawiając się nad ich konsekwencjami. Donald Tusk napisze coś na Twitterze i później ktoś to zrealizuje. Swego, żeby była jasność, to nie jest tylko przypadłość rządów Platformy Obywatelskiej. Kiedyś Jarosławowi Kaczyńskiemu pomyliło się brutto z netto i okazało się, że polskie państwo realizowało netto, mimo że miało, realizowało brutto, mimo że miało zaplanowane netto. I to jest właśnie idealny przykład niedziałania państwa. Jest jedna metoda, należy w szybkim tempie otworzyć granice dla tych tirów i one powinny przejechać na polską stronę, dlatego że my narażamy po pierwsze nasze przedsiębiorstwa, po drugie stwarzamy zagrożenie dla naszych obywateli i robimy to na własne życzenie.
Na koniec edukacja zdrowotna. Ostatnio bardzo wiele wszystkim, bardzo dużo głów zajęła i myśli krążyły wokół tego tematu. Nawet pan prezydent Karol Nawrocki oficjalnie pochwalił się tym, że wypisuje swoje dzieci z tego przedmiotu dobrowolnego. Przypomnijmy, decyzja do 25 września, do czwartku najbliższego. Jak pan by postąpił, czy jak pan postąpił?
Znaczy mam, moi synowie akurat teraz obaj już są na studiach, więc nie mam tego, nie mam sytuacji, że muszę o tym decydować.
Ale gdyby pan miał, co by pan zrobił?
Wypisałbym synów z edukacji zdrowotnej.
Dlaczego?
Ale to ja jeszcze wrócę do jednego. Jeżeli coś jest dobrowolne, to dobrowolna w dzisiejszych czasach to powiedzmy jest religia. Czyli trzeba dziecko zapisać, żeby ono mogło w tym uczestniczyć. Natomiast tu był taki sprytny myk a la Platforma Obywatelska, że się wrzuca wszystkich do jednego wora i ty pamiętaj, bo jak zapomnisz, żeby z tego nie wypisać dziecka, to my twoje dziecko i tak, że tak powiem, będziemy kształcić. Ja czytałem podstawę programową, bo ostatnio w swoich mediach społecznościowych robiłem nawet kilkuminutowy film na temat tego, jaką wiedzę o edukacji zdrowotnej mają posłowie Platformy Obywatelskiej, na przykładzie mojej pani poseł, pani Renaty Rak. I tego, co ona tam mówiła, to jest po prostu porażające. Zrobiłem o tym 8-minutowy film, analizując to, co ta kobieta mówi. I jeżeli każdy z nas przeczyta sobie podstawę programową, a jeszcze bardziej wejdzie w przykładowe programy, no to powiem szczerze, nie widzę potrzeby, żeby moje dzieci na takie lekcje chodziły, gdyby jeszcze musiały chodzić. Jest jeszcze druga ważna sprawa. Mamy tak bardzo przeciążone ilość godzin tych zajęć, które nasze dzieci muszą w szkole przebywać, że dorzucenie im edukacji zdrowotnej moim zdaniem mija się z celem. Ja dbam...
Ale resort mówi bardzo wiele pozytywnych treści.
Jak
radzić sobie ze stresem, kwestie zdrowia psychicznego, fizycznego.
Ależ oczywiście, że resort musi tak mówić, bo jakby miał mówić źle o swoim pomyśle. Natomiast ja jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Zawsze jest tak, że jeżeli coś nam zrzucają nam ludzie z Platformy czy ludzie z PiSu, to jest tak, 10 rzeczy dobrych, i w tym są dwie, trzy rzeczy, których nie chcielibyśmy, żeby nasze dzieci były tym, że tak powiem, edukowane. I tu się pojawia problem, że jeżeli chodzi o odżywianie, to ja jestem człowiek, no powiedzmy sobie, dość duży i niespecjalnie szczupły. Natomiast my staramy się, żeby nasze dzieci wiedziały, jak się mają odżywiać prawidłowo. My staramy się w momencie, kiedy widzimy, że nasze dzieci mają problemy, wysyłamy ich do psychologa, żeby sobie poradziły z pewnymi stresami, a syna miałem sportowca zawodowego, takiego młodego sportowca zawodowego, więc widziałem, jak ten stres dzieci męczy. I moim zdaniem to są rzeczy, o które powinni dbać przede wszystkim rodzice. Natomiast no przecież nikomu nie zabraniam uczestniczyć w edukacji zdrowotnej. Chcecie, to zostawiajcie swoje dzieci. Ja bym ich nie zostawił.
Marcin Betka, lider Konfederacji Zachodniopomorskiej, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Piotr Wolko, miłego dnia.